Kolumbia. Piękny zielony kraj z wieloma dobrami naturalnymi i niezwykłą kulturą. Elektryzujący i zapierający dech w piersiach dla entuzjastów Ameryki Południowej. Jednak z niezwykle smutną historią. Lata 80. i 90. to w nich krajem rządził, co ciekawe, nie prezydent, tylko przestępca, który dorobił się potężnych pieniędzy na sprzedaży kokainy. Gang z Medellin i jego przywódca Pablo Escobar budzili wszechobecny strach. Jego wpływy i działania sięgały nawet głęboko do dżungli, w których powstawał ich słynny na cały świat produkt. Rządzący byli przekupywani. Na niespokojnych, hałaśliwych ulicach dochodziło do licznych pobić i zabójstw. Mało kto chciał mu się sprzeciwić. Wielu przez lata żyło w ciągłym strachu. Czasami jedynym wyjściem z biedy dla młodocianych chłopaków było wejście na przestępczą drogę, opowiedzenie się po stronie Escobara, co tylko ten chaos napędzało. Na początku grudnia 1993 roku wydawało się, że era Pablo Escobara się zakończyła. Ten, od którego wychodziło tyle zła, ten, który był odpowiedzialny za niezliczoną ilość śmierci przez wiele lat, sam poniósł śmierć. Jednak nie był to koniec zamętu i strachu na medellińskich ulicach. Escobar pozostawił po sobie system, który nie wybaczał błędów. Ofiarą tego systemu stał się inny Escobar. Andres, młody kolumbijski piłkarz drużyny narodowej, o którym powiemy w kolejnym odcinku podcastu o wiele mówiącej nazwie Ludzie, którzy zmienili świat. Nazywam się Wiktor Hoffman i przygotowałem dla Was ten materiał w momencie Mistrzostw Świata w piłce nożnej w Katarze. Zobaczymy, że w niektórych rejonach świata dla niektórych wygrana i przegrana w meczu to była dosłownie kwestia życia i śmierci. Dostrzeżemy, że gdzieś daleko, w gorącym kraju skąpanym w żywiołowej muzyce, tysiące kilometrów dalej, był świat, którym trzeba było spełniać oczekiwania i żyć według zasad ludzi, którzy dokonują osądu na ulicach albo nie żyć w ogóle. To drugi sportowiec, którego lepiej poznamy w tym podcaście i drugi z Ameryki Południowej. Nawet jeśli niektórzy z Was nie interesują się sportem, to zakładam, że lubicie historię. Nawet jeśli ta osoba nic Wam nie mówi, to nie znaczy to przecież, że jego biografia będzie nieciekawa. Ja takich historii nie wybieram. Zapraszam gorąco na stronę na Facebooku Ludzie, którzy zmienili świat oraz na patronite.com/Wiktor Hoffman. Jeśli macie do mnie jakieś pytania czy propozycje odcinków, śmiało piszcie i jestem do Waszej dyspozycji. Razem tworzymy ten podcast. Przed Wami historia ściśle związana z Mundialem w USA w 1994 roku. Ale zanim do niej przejdę, mam dla Was krótki i ważny komunikat. Pewnie niektórzy z Was, zwłaszcza ci, którzy obserwują mnie na stronie na Facebooku Ludzie, którzy zmienili świat, zadają sobie teraz pytanie. No a gdzie odcinek o rodzinie Romanowów? Przecież go zapowiadałeś. Już tłumaczę. Jestem strasznie podłamany z racji mojej niekompetencji. Otóż odcinek Romanowów jest gotowy. Skrupulatnie zredagowany scenariusz i skrypt odcinka czeka tylko na to, by dobrze go Wam przedstawić. Jednak czeka w miejscu, do którego nie mogę się dostać. Urządzenie, jedyne urządzenie, do tego jeszcze przejdę, na którym on jest, nie włącza się. Ostatnie podcasty pisałem na laptopie, który przez jakiś błąd dysku nie pozwala mi dostać się do systemu. Jestem przez to strasznie podłamany. Musicie mi w to uwierzyć. Wraz z moim przyjacielem do drugiej w nocy próbowaliśmy uruchomić urządzenie, ale spełzło to na niczym i nawet nie chcę myśleć o tym, że mógłbym tego w najbliższym czasie nie otrzymać i Wam tego nie przedstawić. Ale gdyby tak było, to będę musiał oczywiście zredagować nowy scenariusz odcinka, który pozwoli mi mówić do Was bez zacięcia i w sposób uporządkowany, a to oczywiście wpływa na odbiór materiału przez Was i to jest rzecz fundamentalna. Jednak przygotowanie czegoś takiego trochę trwa. Chcę Was za to bardzo przeprosić. Pewnie niektórzy z Was powiedzą, nie ma się, Wiktor, czym przejmować, nie mamy wpływu na to, że coś się zepsuje. No nie, nie mamy wpływu, ale każdy jest świadomy, że takie rzeczy się dzieją. A z tą świadomością powinienem przechowywać takie rzeczy w chmurze czy na jakimś wirtualnym dysku, by nie było to tylko i wyłącznie w jakimś jednym folderze na jednym urządzeniu. Mam ogromne nadzieje, że uda mi się to odzyskać jak najszybciej. Jestem dobrej myśli. Bardzo was jeszcze raz za to przepraszam, bo wiem, że koniec miesiąca dla wielu z was to jest chociaż ta jedna ponadgodzinna biografia. Stworzyłem już takie miejsce w wirtualnym dysku, które pozwoli mi takich rzeczy w przyszłości uniknąć. Tak więc odcinek o Romanowach już niedługo. Proszę was tylko o chwilę cierpliwości, a w ramach rekompensaty czym prędzej dostarczam wam odcinek, który mam nadzieję choć na moment zaspokoi wasz apetyt na nowe biografie. Historia ta jest jedną z tych, o których wiedziałem, że prędzej czy później wam ją przedstawię. A Mundial jest ku temu idealną okazją. Przejdźmy więc do niej. Andres Escobar przyszedł na świat 13 marca 1967 roku w mieście Medellin. Od razu powiem, że nie miał żadnego powiązania rodzinnego ze słynnym Pablo Escobarem. Nie pochodził z biednej rodziny, raczej z klasy średniej. Jego ojciec, Dario, pracował w banku. Był wielkim miłośnikiem sportu, więc w razie gdyby jego syn planował zostać w przyszłości piłkarzem, myślę, że go by całym sercem w tym wspierał. Jego matka miała na imię Beatriz. Zdaje się, że to ona głównie wpoiła swojemu synowi wielką miłość do Boga. Był bardzo ułożony i kulturalny. Nawet później, już na boisku, będą go nazywać dżentelmenem piłki nożnej. Podczas gry, nawet w ferworze walki z drużyną przeciwną, nigdy nie dał się ponosić emocjom. Był niezwykle opanowany. Jak można się domyślać, gdy tylko po szkole wracał do domu, od razu szedł na boisko. Oczywiście już od najmłodszych lat grał w szkolnych drużynach. Miejscem na boisku, które sobie upodobał i które było z nim do końca, była środkowa obrona. Nie muszę chyba mówić, że w tamtych rejonach po dziś dzień piłka nożna jest niczym religia. Przyjęła się ona tam w niezwykły sposób. Przecież to właśnie w Ameryce Południowej rozegrały się pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w historii w 1930 roku. Wcześniej najważniejszymi turniejami dla drużyn z różnych krajów były Igrzyska Olimpijskie. Po tym jak te wróciły w 1896 roku, na ich początku piłkę nożną traktowano jak dyscyplinę pokazową, a drużyny składały się z amatorów, a nie profesjonalistów zawodowych, na przykład brytyjskich lig. Gospodarzem pierwszych mistrzostw świata był Urugwaj, który stał się też zresztą triumfatorem tego turnieju. Andres, jak każdy młodzieniec, mógł dokonać wyboru. Niektórzy wybierali kradzieże czy pracę dla gangów. Niektórzy, ludzie dobrego serca, często mocno religijni jak nasz bohater, uczciwie i ciężką pracą chcieli dostać się na przykład właśnie do jakiejś drużyny futbolowej lub pójść na uniwersytet. W klubie i tak spotykali się z tym, że mecze były często sprzedawane, a prezesi tych klubów byli zamieszani w jakieś mroczne, dziwne interesy. Ale zawsze była nadzieja, że ktoś ich przyuważy, nawet na arenie międzynarodowej, i trafią gdzieś dalej, na przykład zza ocean. W karierze piłkarskiej Andresa wspierał go jego brat. Starszy od Andresa o niecałe 3 lata Santiago również postawił na piłkę nożną, grając w nią zawodowo, ale nie trafiło się, z tego co udało mi się wyszukać, by obaj grali w jakimś jednym momencie w tym samym klubie. Ale już na pewno występowali przeciwko sobie w kolumbijskiej lidze. Mieli oni jeszcze siostrę, Marię Esther Escobar, z którą Andres był bardzo zżyty. Pewnego dnia Andres musiał dokonać wyboru, czy uczy się dalej, idzie na studia, czy idzie drogą sportową. Postanowił poświęcić się w 100% piłce nożnej. Klubem jego serca był Atletico Nacional z miasta Medellin. W ich biało-zielonych barwach zadebiutował 31 sierpnia 1986 roku, wchodząc w 87 minucie w meczu z Union Magdaleną. Nie miał nawet czasu się dobrze zaprezentować, ale z czasem trener zaczął coraz częściej na niego stawiać i tak już w marcu następnego roku zaczął mecz w podstawowym składzie. Wielkim fanem Atletico Nacional był, a jakże, Pablo Escobar. Oczywiście nie omieszkał inwestować sporo pieniędzy w swój ulubiony klub. Szef kartelu kochał piłkę nożną. Mógł kupić wszystko, co sobie zapragnął. Dziwne, jakby nie włożył ogromnych pieniędzy właśnie w medellinski Atletico Nacional. Klub służył mu również jako pralnia brudnych pieniędzy i nie jest to nic zaskakującego. Inne kartele też w klubach prały pieniądze z narkotyków, chociażby konkurencyjny kartel z Cali. W 1987 roku do klubu przyszedł nowy trener, Francisco Maturana, który był również trenerem kadry narodowej. Przyznał później, że pieniądze Escobara ogromnie wpłynęły na siłę klubu. Dzięki nim mogli kupować nowych, świetnych zawodników. Natomiast ci, którzy grali wtedy w Atletico Nacional i byli bardzo obiecujący lub ci, którym przyglądały się inne wielkie kluby, pozostawali w drużynie z racji większych, wypłacanych im kwot. Logiczne. W drużynie z Medellin w tamtym okresie grali tacy zawodnicy jak chociażby bramkarz René Higuita, który lubił opuszczać pole karne. Często dryblując pędził na połowę przeciwnika. Może znacie go ze słynnego Scorpion Kika, praktycznie na linii bramkowej i zbójnej fryzury. Dalej, chociażby niezwykle wierny klubowi Luis Fernando Herrera, obrońca, Leonel Alvarez, pomocnik, czy no właśnie Andres Escobar. Każdy z tych zawodników był do dyspozycji Maturany zarówno w klubie, jak i w reprezentacji Kolumbii. Andres zadebiutował w drużynie narodowej 30 marca 1988 roku, a już w maju strzelił dla niej swojego pierwszego i jedynego gola w reprezentacji. Stało się to w meczu z Anglią. Wtedy był już bardzo rozpoznawalny i lubiany. Wszyscy wiedzieli, że przed tym wyjątkowym obrońcą świetlana przyszłość. Mimo młodego wieku sprawiał wrażenie doświadczonego i opanowanego w obronie. Bardzo dobrze grał głową. To był bez wątpienia bardzo utalentowany zawodnik, którego Kolumbia z czasem pokochała. Mając taki skład, takich piłkarzy, zachęcanych ogromnymi pieniędzmi Escobara, Atletico Nacional pod wodzą świetnego i charyzmatycznego Maturany po prostu nie mógł nie wygrywać. W 1988 roku zajął drugie miejsce w kolumbijskiej lidze, kwalifikując się do Copa Libertadores, południowoamerykańskiego odpowiednika Ligi Mistrzów. W następnym roku zespół z Medellin dokonał już czegoś, czego dotąd nie dokonał żaden inny kolumbijski zespół. Zwyciężył w tych rozgrywkach, pokonując w finale paragwajski klub Olimpia. Bramkę w serii rzutów karnych trafił m.in. Andres Escobar. Co ciekawe, dokonali tego tylko i wyłącznie za pomocą kolumbijskich zawodników, co było czymś niezwykłym. Wszyscy otrzymali oczywiście ogromne bonusy z kieszeni barona. Maturana traktował klub praktycznie jak reprezentację narodową. Mał wielu tych samych zawodników. Znał ich bardzo dobrze. Świetne wyniki napawały Kolumbijczyków i Bugmacherów ogromnymi nadziejami. Chcieli, by reprezentacja Kolumbii w następnych latach pod wodzą właśnie Maturany dokonywała czegoś, co nigdy tej drużynie się nie udało. A gdzie lepiej można pokazać swoje możliwości, jak nie na mundialu? I pokazali, że są w stanie walczyć o wielki łup. Duża część zawodników klubu Nacional, w tym oczywiście Andres, została powołana na Mistrzostwa Świata w 1990 roku, które rozgrywane były we Włoszech. Kolumbijczycy zakwalifikowali się na nie po raz pierwszy od 1962 roku, co podkreślało wyjątkowe czasy dla tej drużyny. Na mundialu pokazali niezwykłą klasę i jeszcze bardziej zaostrzyli apetyt kolumbijskich kibiców na następne lata. Wygrali pierwszy mecz ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 2-0. I mimo bardzo trudnych rywali w grupie, takich jak Niemcy i Jugosławia, udało im się z niej wyjść. Nigdy wcześniej reprezentacja Kolumbii tego nie dokonała. Odpadli w meczu z rewelacją tamtych rozgrywek, Kamerunem, i to po błędzie wspomnianego wcześniej bramkarza Higuity. Kibice zacierali ręce na kolejny mundial. Wszyscy wiedzieli, że Kolumbia była silna jak nigdy. Podczas mistrzostw, nieważne kto po której stronie stał, czy to ktoś z biednego osiedla, czy bogaty, czy ktoś z wojska, czy policji, czy też członek kartelu, wszyscy kibicowali jednej drużynie i chcieli, by ona wygrywała. Cała Kolumbia koncentrowała swój wzrok na drużynie Maturany. To były dla nich złote czasy. A jak złote czasy, złota drużyna, to i rzecz jasna wielkie oczekiwania. Niestety, również oczekiwania tych, którzy chcieli zarobić i nie wybaczali błędów. Przez niedługi czas, w 1990 roku, Andres grał dla szwajcarskiego Young Boys Berno, ale bez większych sukcesów. Wrócił do ukochanego Medellin, do Atletico Nacional, pomagając im zdobyć w 1991 roku pierwsze od 10 lat klubowe Mistrzostwo Kolumbii. W tym samym roku Pablo Escobar postanowił oddać się w ręce policji. Nad przywódcą kartelu w opinii publicznej ciążyło już zbyt dużo oskarżeń i podejrzeń. Brzmi to bardzo optymistycznie. Postanowił oddać się w ręce policji, ale król kokainy postawił warunek. A raczej warunki. Powiedział, że odsiedzi jakieś 5 lat, a po nich wyjdzie na wolność, unikając ryzyka ekstradycji do skąpanych w jego kokainie Stanów Zjednoczonych. Tego się bardzo obawiał. Jak sam mówił, wolał grób w Kolumbii niż więzienie w USA. Co do jego innych warunków, chciał także trafić do więzienia, które sam sobie zbuduje, obsadzając go swoimi strażnikami. Oczywiście takimi, którzy są mu lojalni. Nazywało się ono La Catedral. Rząd Kolumbii zaakceptował tą ofertę. Miał nadzieję, że sytuacja w kraju się przez to uspokoi. Żadne wojsko nie mogło podchodzić do La Catedral na mniej niż 20 kilometrów. Escobar zrobił z więzienia swoją prywatną, dyskretną, niezwykle elegancką rezydencję, którą i tak nieoficjalnie opuszczał, kiedy mu się żywnie podobało. Pojawiał się na meczach czy w klubach nocnych. To stamtąd, wciąż w spokoju, dowodził swoim narkoimperium. Nikt w La Catedral, rzecz jasna, nie chciał postawić się Escobarowi. W wolnym czasie więzień, w cudzysłowie, wraz z innymi osadzonymi, swymi kompanami, współpracownikami, rozgrywał mecze na boisku, który również w prywatnym więzieniu sobie wybudował. Pablo Escobar, wielki kibic Atletico Nacional oraz drużyny narodowej, zapraszał wielu kolumbijskich zawodników, by ci z nim grali. Do tego czasu Escobar przelał wiele krwi w Kolumbii. Politycy, którzy chcieli mu się przeciwstawić, tracili życie, jak chociażby popierający ekstradycję do USA kandydat na prezydenta Luis Carlos Gayan. Śmierć dosięgała również dziennikarzy, którzy źle o nim pisali. Na ulicach dochodziło do regularnych strzelanin. Za sprawą Escobara życie traciły tysiące osób. Trudno zliczyć, ile osób tak naprawdę straciło przez niego życie. Warto również wspomnieć o katastrofie lotu Avianca 203. Na zlecenie Pabla podczas lotu samolot wybuchł w powietrzu. Śmierć poniosło 110 osób. Ten, który miał w tej katastrofie zginąć, nieprzychylny Escobarowi kandydat na prezydenta Cesar Gaviria, uniknął śmierci. Ostatecznie nie poleciał tym samolotem. Jeden człowiek na zlecenie Escobara potrafił dla niego zabić 300 osób. Jedna osoba. Stała za nim armia poddanych, którzy dzięki niemu mieli co jeść. Za to, co Pablo dla nich zrobił, ci byli gotowi go w różne sposoby ochraniać, czy nawet dla niego zabijać. Król kokainy był dla kolumbijskiego rządu na tamten czas zbyt potężny. Sporo piłkarzy czuło smutek czy obrzydzenie, patrząc na ostatnie wydarzenia w Kolumbii. Wielu z nich miało przez jakiś czas dobre relacje z Escobarem, bo dzięki jego charytatywnej działalności dla kolumbijskiej biedoty mogli się z tej biedoty wykaraskać. Nieraz ci, którzy później grali w dobrych kolumbijskich klubach, zaczynali na turniejach organizowanych przez Escobara. Zaczynali dzięki niemu. Pierwsze gole strzelali na boiskach zbudowanych za jego pieniądze. Być może byli piłkarze, którzy po strasznych wydarzeniach w kraju chętnie spotykali się z Pablem, ale byli też tacy, którzy nie chcieli, ale nie mieli po prostu wyjścia. Pablo przecież dobrze znał tych zawodników i nie mówię to tylko o zawodnikach Atletico Nacional czy reprezentacji Kolumbii. Znał też ich rodziny, ich przyjaciół. Nic dziwnego, że ci decydowali się ostatecznie jechać do La Catedral, rozegrać wraz z nim mecz. Andres również. Pewnego dnia powiedział do swojej siostry: nie chcę tam jechać, ale nie mam wyboru. Ręce Pablo Escobara sięgały daleko poza mury i druty kolczaste jego prywatnego więzienia. Zawodnicy to wiedzieli i nie zamierzali protestować. Jednak w 1992 roku Escobar musiał uciekać z więzienia La Catedral. No może nie uciekać, po prostu z niego wyjść. Wciąż do mediów przedostawały się informacje o kontynuacji działań kokainowego Imperium Escobara. Rząd zwłaszcza zainteresował się osadzonym, gdy to doszła do nich informacja, że ten miał w więzieniu zamordować swoich byłych współpracowników, którzy pod jego nieobecność na wolności mieli go okradać. Śmierć miały ponieść też bliskie osoby zdrajców, łącznie około 50 osób. Escobar miał czym prędzej opuścić wygodną rezydencję. Podsumujmy to. Terrorysta, bo tak trzeba Escobara nazwać, siał spustoszenie w całej Kolumbii. Śmierć przez lata poniosło kilkaset czy kilka tysięcy niewinnych osób. Nagle dochodzi do negocjacji z rządem, który pozwala, by ten zbudował więzienie na swoich zasadach, które i tak opuszczał, po czym, gdy był oskarżony o morderstwo w jego murach, ten po prostu z więzienia wyszedł. To było upokorzenie dla kolumbijskiego rządu. Od tego momentu nielegalnie przebywający na wolności Escobar musiał się ukrywać. W razie złapania trafiłby do więzienia w Stanach Zjednoczonych. Tam nie mógłby nikogo skorumpować. Nie mógłby tam liczyć na jakiekolwiek wpływy. Wojna weszła na totalnie inny poziom. Do gry dołączyła zbrojna armia, zwana Los Pepes, składająca się z przeciwników Escobara, często ze zwykłych obywateli, bezpośrednio przez niego pokrzywdzonych lub z byłych współpracowników, chcących zemsty. W skład tej straży wchodziły również osoby, które chciały się pozbyć konkurenta do handlu narkotykami. Los Pepes była wspierana przez konkurencyjny kartel Scali. Rząd nie sprzeciwiał się działalności tej straży, a wydaje się, że nawet go wspierał. Spora część wojsk przeciwko Escobarowi była przeszkolona przez służby amerykańskie. Między wszystkimi tymi oddziałami dochodziło do częstej wymiany informacji. Escobar nigdy nie miał tak potężnego wroga. Kartel z Medellin wraz z ludźmi, którzy wiele zawdzięczali Escobarowi, versus cała reszta, która chciała stłumić jego wpływy lub po prostu go zabić. Rozpoczęła się wojna totalna. Los Pepes zrobiła to samo, co robiły oddziały Escobara. Byli bardzo brutalni i zdecydowani. Setki współpracowników bossa narkotykowego zostało zabitych. Jego księgowi, dowódcy, przemytnicy. Zagrożona była również jego rodzina. Czasami ludzie Escobara mieli wybór. Albo dołączają do Los Pepes i dają potrzebne informacje, albo giną. Niejednokrotnie ich martwe ciała pozostawiane zostały na widok publiczny, a na ich szyjach zawiązane były tabliczki z pozdrowieniami od Los Pepes, żeby ludzie widzieli, kto powoli zaczyna przejmować kontrolę. Powoli upadały siły kartelu z Medellin. To były koszmarne dni dla Kolumbii. Postronni ludzie każdego dnia obserwowali rozlew krwi na medellińskich ulicach. Śmierć była na porządku dziennym. Escobar wciąż musiał zmieniać miejsce pobytu. W międzyczasie tracił posiadłość za posiadłością. Trudno było znaleźć miejsce, w którym byłby bezpieczny. I w tym ciężkim czasie reprezentacja Kolumbii walczyła o awans do Mistrzostw Świata w 1994 roku. Jak na ironię, rozgrywały się one w Stanach Zjednoczonych, które odegrały niebagatelną rolę w walce z Escobarem. Gdyby przeciwnicy ekstradycji, dzielni bojownicy Escobara zobaczyli, że ich reprezentacja przegrywa na ziemi wroga, to byłby dla nich ogromny cios. Reprezentacja Kolumbii przez kwalifikację do mundialu przeszła jak burza. W swojej grupie kwalifikacyjnej nie przegrała ani jednego meczu, demolując takie drużyny jak Peru czy Argentyna. I to 5-0. Dzięki świetnej grze w defensywie stracili tylko 2 bramki, co jest zasługą oczywiście między innymi Andresa. Mieszkańcy Medellin oglądali zwycięstwa swojego kraju, gdy za oknem było słychać strzały i wybuchy. Piłkarze reprezentacji wiedzieli, że to oni są odpowiedzialni za to, by dać swoim fanom troszkę radości i wytchnienia. Zanim jednak doszło do mundialu...
...drug king, who was for years one of the world's most wanted men, was gunned down today by Colombian police in the Colombian city of Medellin.
Police say Escobar was killed near a shopping mall in Medellin, Colombia. He was shot to death by members of an elite police squad that had been searching for him since he escaped from this prison outside Medellin a year and a half ago. Colombia's prosecutor general called Escobar's killing excellent for the country.
Ten, który steroryzował cały kraj, Pablo Escobar, został zabity. Dzięki dostarczonemu przez USA sprzętowi namierzającemu połączenia telefoniczne udało się do niego trafić. W wyniku strzelaniny człowiek, który rzucił pokrwawioną Kolumbię na kolana, poniósł śmierć. Niektórzy mogliby myśleć, że już po wszystkim, że terror się zakończy. On tylko ucichł. Po Kolumbii rozpierzchli się zwolennicy Escobara. Jego śmierć nie spowodowała nagłego upadku systemu, który zapoczątkował przed laty. Przez tysiące osób wciąż był uważany za świętego. Największy ból po jego śmierci odczuwały osoby z biednych dzielnic, którym pomógł za życia. Nawet dzisiaj, zwłaszcza w Kolumbii, idzie się spotkać z twierdzeniami czy debatami, że Escobar w jakiś sposób był dobrym człowiekiem. Sam w internecie czy w rozmowach spotykam się z wyrazami podziwu dla jego osoby, a seriale czy dokumenty mówiące o jego osobie nie zawsze przedstawiają go jako kogoś złego, nie pokazują jego podłych dokonań tak jak przedstawione powinny według mnie być. Są czyny dobre, które w jakiś sposób przyćmiewają te złe, ale są rzeczy tak obrzydliwe i chore, których nie może usprawiedliwić nic. Escobar takich rzeczy się dopuszczał. To był bandyta i terrorysta, który przelał hektolitry krwi niewinnych ludzi. Budował osiedla i boiska dla biedoty, owszem, bo miał bardzo dużo pieniędzy. Dla niego to było nic. Działając dla nich charytatywnie, kupował ich poparcie, na które mógł w przyszłości liczyć. A potem wysadzał samolot pasażerski z ponad setką osób na pokładzie, polując na tylko jedną osobę. Ale nie no, to dobroduszny i honorowy człowiek był przecież. Nie będę mówił o pojedynczych zamachach czy strzelaninach, ale do głowy przychodzi mi teraz na przykład podłożenie bomby pod obleganą przez rodziców z dziećmi bibliotekę. Zrobił to tak, żeby dać o sobie znać, żeby o sobie przypomnieć. Niektórzy powiedzą, że był bardzo rodzinny i miał ogromny szacunek do swojej żony. Oczywiście, że tak. Zawsze po stosunku z niezliczoną ilością prostytutek w klubie nocnym dzwonił do niej co na kolację, po czym przynosił do domu kwiatka i dał buziaka. To osoba, która zasługuje na potępienie w dziejach historii, a na jakiekolwiek przejawy podziwu dla tego człowieka ja bym reagował. Pozostawił po sobie ogromny bałagan w kraju. Filar władzy, który rządził i trząsł Kolumbią przez lata, upadł. Nastał ogromny chaos. Jego rozbestwieni czciciele wciąż byli gotowi w jego imieniu zabijać. Kokainowy baron wychował pokolenie, z którym jeszcze przez długi czas będzie prowadzona walka. I Kolumbia będzie to dotkliwie odczuwać. Chociażby podczas mundialu. Sam legendarny Pele, Brazylijczyk, przed mundialem wypowiedział się, że stawia Kolumbię w roli faworyta mistrzostw. Byli niesamowicie silni. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, Kolumbijczycy mieli w stosunku do nich ogromne oczekiwania. Piłkarze mieli niełatwe zadanie. Myślami musieli oddzielić się od tego, co działo się w ich rodzimym kraju. Andres miał w zwyczaju na przykład czytać codziennie choć fragment Biblii. Miał też w niej zdjęcia swojej zmarłej już matki oraz narzeczonej Pameli, z którą planował ślub. W grupie czekali na nich Rumunia, z którą grali pierwszy mecz, USA, gospodarze, z którymi grali podczas drugiej kolejki, oraz Szwajcaria. Ktokolwiek by w niej nie był, musieli z niej wyjść. Mecz z Rumunią miał okazać się przysłowiowym spacerkiem, łatwą wygraną. Na reprezentację postawiono ogromne pieniądze. Jednak europejska kadra zszokowała świat. Zwyciężyła z drużyną Escobara. Nie cudem, nie przez przypadek. Wygrali 3-1. Nie tylko kibice nie mogli w to uwierzyć. Sami zawodnicy również. Wiedzieli, że to zwiastuje kłopoty. Jeszcze nic nie było przekreślone. Przed nimi były dwa mecze, w których mogli się zrehabilitować. Mogli wysoko je wygrać. Jednak do momentu meczu ze Stanami Zjednoczonymi nie mogli się odbudować psychicznie. Już zaczęły dochodzić do nich groźby śmierci. Zabito brata jednego z kolumbijskich zawodników. Gdy siedzieli w swoich hotelowych pokojach z telewizora, doszedł do nich komunikat, żeby jeden z zawodników, Gabriel Gomez, nie grał w następnym meczu, bo inaczej wszyscy zginą. Maturana oczywiście podjął decyzję, żeby ten nie grał. Nikt nie chciał ryzykować. Ktoś po prostu przeprogramował telewizję reprezentantów. To był horror. Wszyscy w milczeniu oczekiwali kolejnego meczu. W głowie mieli tylko groźby i obawy. Psychicznie byli zdruzgotani. Nie wiedzieli, czy ich rodziny w danym momencie nie obserwuje ktoś z pistoletem w dłoni. Musieli wygrać ze Stanami Zjednoczonymi. Spotkanie rozgrywało się 22 czerwca. Po pierwszym gwizdku Kolumbia była w stanie atakować. Naprawdę mogli wyjść na prowadzenie w meczu, co dałoby im więcej spokoju w grze. Próbowali, ale jednak piłka za nic nie chciała znaleźć się w siatce. Z każdym kolejnym nieudanym strzałem czy nieudaną akcją, ci zaczęli przypominać sobie groźby, które otrzymywali od złych ludzi, którzy postawili na nich ogromne pieniądze. Po pół godzinie gry wciąż było 0-0. Amerykanom udało się odebrać piłkę na połowie boiska. Od razu sprowadzili ją na lewe skrzydło. Zawodnik popędził w stronę bramki Kolumbijczyków, dostrzegając, że w pole karne wbiega inny Amerykanin, napastnik. W jego stronę od razu posłano niskie dośrodkowanie, które chciał przeciąć Andres. Zrobił ślizg i rzeczywiście przeciął podanie, ale bardzo niefortunnie. Na twarzach zawodników Kolumbii było widać ból i strach. Andres Escobar strzelił gola swojej drużynie. Ileż to myśli musiało przejść w tamtym momencie przez jego głowę. Sytuacja wyglądała bardzo nieciekawie. Mecz ten w telewizji oglądała jego siostra wraz ze swoim 9-letnim synkiem. Po bramce samobójczej wujka chłopiec powiedział: "Mamusiu, oni go zabiją." To pokazuje coś niezwykłego. Że nawet 9-10-letnie dzieci w Kolumbii wiedziały, z czym taka sytuacja się wiąże. Ale było jeszcze sporo minut gry, gdyby tylko udało się wyrównać, następnie strzelić jeszcze jedną bramkę. Może mało kto by to rozpamiętywał. Ale ten mecz Kolumbia przegrała 2-1. Teoretycznie przegrała właśnie przez samobójcze trafienie Andresa Escobara. W opisie tego odcinka zamieszczam ten fragment, który nas najbardziej interesuje. Kolumbia przez tą porażkę nie miała szans na wyjście z grupy. Jedna część kraju była niezwykle smutna z tego powodu, zszokowana. Przecież sam Pele mówił, że Kolumbia to dla niego faworyt mundialu. Ci, którzy nie mieli w zwyczaju mówić, to tylko gra, byli rozwścieczeni. Z pianą na ustach czekali, aż reprezentanci wrócą do kraju. Kolumbijczycy co prawda mieli do rozegrania jeszcze jeden mecz, ale nic by on i tak nie zmienił. Był to mecz wygrany, 2-0, ze Szwajcarią. Nie pozostało im nic jak powrót do domu, w którym nie wiedzieli, co ich czeka. Andres w ciągu kilku dni starał się o tym zapomnieć. Chciał być ze swoją narzeczoną, odpocząć od tych wszystkich rzeczy, od tych gruźb i szantaży, z którymi reprezentacja Kolumbii spotykała się na mundialu w USA. Do opinii publicznej trafiły jego słowa. Życie się na tym nie kończy, to tylko mecz piłki nożnej, co tylko jeszcze bardziej rozwścieczyło tych, którzy na tym meczu sporo stracili. Piłkarze wiedzieli, żeby lepiej nie pojawiać się wśród innych, by nie wystawiać się na niepotrzebne niebezpieczeństwa. Narażone były też ich rodziny, nie zapominajmy. Andres powiedział jednak: muszę zacząć żyć. Muszę pokazać moją twarz moim ludziom. Czuł to wewnętrzne zobowiązanie, żeby wyjść do ludzi, których zawiódł. Wykonał telefony do innych piłkarzy, którzy odmówili wyjścia z domu. Andres się upierał. Jedyne, co mogli mu powiedzieć, to: bądź ostrożny. W Kolumbii nie załatwia się problemów za pomocą pięści. Poszedł wraz ze znajomymi do pubu w dzielnicy El Poblado. Następnie udali się w stronę klubu Estadero El Indio. Bardzo możliwe, że już wtedy Andres był obserwowany. Dlaczego? Niedługo po tym, jak ten rozstał się ze swoimi przyjaciółmi i siedział samotnie w aucie, w jego stronę podeszło trzech mężczyzn. Dwóch z nich było braćmi. Nazywali się oni Gayon i według źródeł współpracowali kiedyś z Pablo Escobarem. Zaczęli się z nim kłócić. Było między 3 a 4 godziną nad ranem. Andres prosił napastników o spokój, by okazali sobie nawzajem szacunek. Może nie warto było w ogóle im odpowiadać? Po krótkiej, ostrej wymianie zdań do znajdującego się w aucie Andresa z pistoletu wystrzelił trzeci z nich, niejaki Humberto Munoz Castro. Świadkowie podają, że w momencie, gdy strzelano do Andresa, napastnicy mieli wykrzykiwać słowo gol w charakterystycznym stylu, w którym robili to kolumbijscy komentatorzy. Andres dostał 6 razy. Niecałą godzinę później oficjalnie stwierdzono jego zgon. Jak bardzo kochany był Andres Escobar. Na jego pogrzebie pojawiło się jakieś 120 tysięcy osób, którzy okazali solidarność z rodziną zamordowanego. Wśród nich był chociażby prezydent Kolumbii, przez lata walczący z terrorem Escobara, Cesar Gaviria. Ci ludzie pokazali, po której stronie w podzielonej Kolumbii się opowiedzieli. Nie po stronie karterów narkotykowych, nie po stronie przemocy. Opowiedzieli się za odpowiednim Escobarem, tym dobrym. Śmierć dwóch Escobarów stanowi symbol zmian w Kolumbii. Przez śmierć Pabla Kolumbia mogła narodzić się na nowo. Od tamtego momentu można było walczyć o to, żeby było już tylko lepiej, ze świadomością, że największy spośród najgorszych już nikomu osobiście nie zagrozi. Śmierć Andresa natomiast pokazała, że jeszcze sporo było do zrobienia. Wszyscy wiedzieli, że trzeba wyplenić ten system, który stworzył kokainowy baron i że nie będzie to łatwe. Ale dzisiejsza Kolumbia, na całe szczęście, nie przypomina już tej, o której wam opowiedziałem. Jest już spokojniejsza, bezpieczniejsza. Chce być kojarzona z tym dobrym Escobarem. Nikt nie chce mu już tego błędu wypominać. Kolumbijczycy nie chcą, by ludzie myśleli, że kokaina, wybuchy w centrum miasta i ślady krwi na ulicach to wciąż chleb powszedni, bo dużo się tam pozmieniało. I bardzo dobrze. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Jak widzicie, nieco krócej, ale mam nadzieję, że jakościowo jak zwykle. Jeszcze raz bardzo was przepraszam za to, że nie mówiłem dzisiaj o Romanowach, ale o nich oczywiście opowiem już niedługo, być może o wiele szybciej niż myślicie. Jeśli odcinek wam się podobał, zachęcam do oceny, no i jeśli słuchacie tego odcinka chwilę po dodaniu, to też pewnie szykujecie się na mecz Polska-Argentyna. Miłego oglądania. Jeśli jednak słuchacie tego później, to jestem bardzo ciekaw, jakie macie po tym meczu odczucia, co tam się wydarzyło. Pozdrawiam was serdecznie. Do usłyszenia niedługo. Zostawiam was jeszcze z krótkim fragmentem pięknej, kolumbijskiej muzyki, która myślę, że wprowadziła was w przyjemny klimat. Do usłyszenia.